Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Niedawno, bo 1 maja, obchodziliśmy 3. rocznicę śmierci Tomasza Burka, wybitnego krytyka literackiego, z którym miałem przyjemność przyjaźnić się. Burek był niezrównanym opowiadaczem. Przed tygodniem zrelacjonowałem Państwu zasłyszaną od niego historię o tym, jak to Tomek z poetą Krzysztofem Karaskiem odprowadzali trumnę ze zwłokami wielkiego poety Juliana Przybosia. Dzisiaj opowiem inną cudną historię, przytoczoną przez Tomka Burka w rozmowie z Przemysławem Dakowiczem i opublikowaną w numerze 150 dwumiesięcznika literackiego Topos z 2016 roku. Otóż kiedy w 1944 roku zaangażowany w budowanie nowej, socjalistycznej rzeczywistości pisarz Jerzy Putrament przyjechał do Sandomierza namawiać pisarza Wincentego Burka, ojca Tomasza, do współpracy z władzą ludową, zresztą bezskutecznie, to wtedy właśnie 6-letni Tomek zamarzył o przymierzeniu wojskowego munduru. Postawili więc malca na stołku i Putrament zarzucił mu na plecy swój wojskowy płaszcz oficera oświatowo-politycznego. Tak to Tomasz Burek w płaszczu Putramenta się znalazł. Płaszcz nie pomógł, dorosły już Tomek w 1976 roku podpisał protest przeciw planowanym zmianom w konstytucji PRL, tzw. Memoriał 101, od tej pory brał udział w działaniach opozycji demokratycznej. Przy okazji powiem, że we wspomnianym toposie numer 5 z 2016 roku, poświęconym Tomaszowi, oprócz wspomnianej już rozmowy, jaką z krytykiem przeprowadził Przemysław Dakowicz, znalazły się rzadkiej urody wypowiedzi m.in. Antoniego Libery, profesorów Włodzimierza Boleckiego, Krzysztofa Dybciaka, Tomasza Garbola, Krzysztofa Krasuskiego, Macieja Urbanowskiego, a także Małgorzaty Juda Mieloch, Janusza Drzewuckiego, Wacława Cholewińskiego, Iwony Smolki i innych. W poprzedniej audycji wspomniałem o moich spotkaniach z Tomaszem Burkiem związanych z Nagrodą Orfeusz. Oczywiście były i inne. Te związane z Festiwalem Poezji w Sopocie i te najzupełniej towarzyskie, kiedy to Tomasz Burek przyjeżdżał do sopockiego ZAIKS-u i odwiedzał mnie w dworku Sierakowskich. No i to ostatnie spotkanie, a jednocześnie uroczystość uhonorowania Tomasza Burka, wybitnego krytyka, eseisty i badacza literatury, niekwestionowanego autorytetu literackiego, nagrodą honorową środowiska Topoi, Mistrz. Uroczystość ta miała miejsce 12 listopada 2016 roku w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta w Warszawie. I tam znowu doszło do charakterystycznego monologu Tomasza Burka. Było wspominanie gdańskich tropów naszego mistrza, jako że w latach 1955-60 Burek odbył studia na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego, a terminował były to oczywiście praktyki dziennikarskie na łamach Dziennika Bałtyckiego. Mowę pochwalną wygłosił poeta i krytyk Adrian Gleń. Zapamiętałem z niej myśl, że Tomasz Burek zawsze przenosił wzrok nad pyłem nieistotności ku temu, co istotne. Bo rzeczywiście to napięcie pomiędzy pyłem nieistotności a tym, co ważne, niemalże zawsze dawało się usłyszeć w jego esejach czy szkicach literackich. No a potem, ciągle jeszcze 12 listopada 2016 roku, a był już późny wieczór, wyszliśmy z Tomkiem na warszawską Starówkę. Trudno było się rozstać. Raz to on nas odprowadzał pod Dom Literatury na krakowskim przedmieściu, gdzie stanęliśmy na kwaterze, raz my jego, w pobliże domu jego siostry, u której nocował. I widać było, że ten wieczór mógłby trwać długo. W W końcu obecni wtedy zacni poeci Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Krzysztof Grzechowiak, Wojciech Kas, Artur Nowaczewski, no i ja, zaintonowaliśmy pod pomnikiem Jana Kilińskiego na podwalu 100 lat, co nastąpiło zaraz po tym, gdy nad Starym Miastem ucichły kuranty dobiegające z pobliskiego kościoła świętego Marcina. Było po północy. Tomasz Burek zmarł 1 maja 2017 roku w Pruszkowie, został pochowany na cmentarzu w Podkowie Leśnej 10 maja 2017 roku.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Gościem dzisiejszej oraz kilku kolejnych audycji będzie Aleksander Jurewicz, gdański poeta, powieściopisarz i felietonista, urodzony w 1952 roku w Lidzie na Białorusi. Jako prozaik debiutował w 1971 roku w piśmie Radar, fragmentem prozy pod tytułem Jesień bez liści. Jako poeta zaś 2 lata później w miesięczniku Nowy Wyraz. W 1991 roku został laureatem przyznawanej przez Czesława Miłosza prywatnej nagrody literackiej. Za powieść Popiół i wiatr nominowany był do nagrody literackiej Nike. Jurewicz opublikował 5 zbiorów wierszy, m.in. Po drugiej stronie i Nie strzelajcie do Beatlesów, a także książki prozatorskie, z których największą popularność i uznanie zyskała powieść Lida, będąca swoistą mitologią tytułowej krainy z dzieciństwa, miejscowości położonej obecnie na terenie Białorusi. Z Aleksandrem Jurewiczem porozmawiam o emocjach towarzyszących powstawaniu wiersza, życiu literackim w latach 70. ubiegłego wieku, a także o tym, dlaczego poeta jest dzisiaj białym nosorożcem. Gorąco Państwa zapraszam na spotkanie z pisarzem. Na końcu rozmowy usłyszymy wiersz Aleksandra Jurewicza w autorskiej interpretacji. Olku, można być Polakiem na obczyźnie, można być sędzią w stanie spoczynku. Czy można być poetą, nie pisząc wierszy?
O, bardzo kłopotliwe pytanie. Nie wiem, jak się wybronię przed odpowiedzią. To znaczy, ja uprzedzałem, że będziesz rozmawiał z byłym autorem wierszy. I po prostu nastał w moim życiu taki moment, kiedy ja po prostu zabroniłem sobie pisania wierszy, skupiłem się na prozie, do której zawsze mnie ciągnęło. Nawet kiedy z powodzeniem startowałem w poezji i to z dużym przytupem, bo w 1974 roku w dodatku do miesięcznika Nowy Wyraz ukazał się mój arkusz poetycki. To był taki numer poświęcony Trójmiastu. Takie zdarzenie jak arkusz poetycki w Nowym Wyrazie, który wychodził w nakładzie 5500 egzemplarzy, no to rzeczywiście można porównać do rażenia czegoś takiego, co sam na sobie doświadczyłem, czyli szumu wokół nominacji do Nike. Więc tak to się wszystko potoczyło, ale ja cały czas, mimo dobrych notowań, jeśli chodzi o wiersze, jakby utwierdzałem je w tym moim przekonaniu, że warto pisać wiersze, że warto jakby życie dla nich oddać, że tak powiem patetycznie, ale jednocześnie ciągnęło mnie do prozy. Ja oprócz czytania poezji, ja w ogóle dużo w życiu czytałem i czytam nadal. To mnie po prostu jakoś interesuje. No ale popełniłem dość wcześnie taką krótką powieść w środku nocy, a potem wybuchł stan wojenny. W stanie wojennym, to mógłbym powiedzieć, że podziękowanie generałom, którzy wprowadzili noc jaruzelską w nasze życie, że mi zapewnili pewien taki rodzaj azylu, do którego się schroniłem, czyli odchodzenia od wierszy, które były pisane dość gwałtownie, dość szybko, takie były plakatowe.
I ja się zacząłem buntować przeciwko takiemu stanowi rzeczy i stanowi mojego życia, że przecież nie będę się ukrywał w życiu. I po prostu w pewnym momencie wróciłem bardzo długiego przesłuchania na ulicy Okopowej przez ubeków w związku z aresztowaniem Marka Nowakowskiego i ja strasznie zdemolowany wróciłem po paru godzinach do domu, gdzie na stole stała maszyna do pisania z wkręconą kartką. Ja po prostu stukałem sobie parę dni wcześniej, stukałem na maszynie taki tekst prozatorski w postaci listu do internowanego przyjaciela, czyli Antka Pawlaka. No i w pewnym momencie pisze, że nie możemy tak żyć, że od dzwonka do drzwi. I w tym momencie, kiedy ja wystukałem te zdania, pojawił się taki lobelasik. Ja pytam, słucham, a on mówi wezwanko. To dziś pamiętam i kiedy ja wróciłem z ulicy Okopowej, zobaczyłem tę kartkę wkręconą i z tymi słowami, że od pukania do drzwi, jak mi wręczył to wezwanie, zdemolował mi zupełnie tok myślenia i tok narracji. I kiedy wróciłem, wykręciłem tę kartkę z maszyny do pisania, kręciłem nową kartkę i napisałem słowo Lida. Między innymi też jakby zainspirowany, to może paradoks, przez ubeka, ponieważ w trakcie przesłuchania on mnie namawiał, widząc mój dowód osobisty, gdzie było napisane miejsce urodzenia Lida, Związek Radziecki. Więc on w trakcie przesłuchania mówił, to teraz może poza protokołem porozmawiamy. Na przykład, co pan pamięta stamtąd? No ja oczywiście odmawiałem jakiejkolwiek rozmowy, zresztą to się wszystko strasznie ślimaczyło. Wytrzymywałem ich grę po prostu kombinacyjną. I w tym momencie nie wiedziałem, że wystukując słowo Lida, otworzę jakąś śluzę w swoim życiu. Lidę pisałem jako poemat, prozą, to znaczy, jakby to powiedzieć słowami Miłosza, poszukiwanie formy pojemnej. Akurat ukazał się wtedy jego tomik w Paryżu, Nieobjęta ziemia, który dość szybko zdobyłem i to mi jakby dodało skrzydeł, jak się okazało, tym wystukaniem tytułu Lida dało mi zajęcie na 25 lat życia, czyli popełniłem książki o babci Malwinie, druga była o dziadku Stefanie, trzecia nie po kolei była o pierwszej miłości mojej mamy, zakończonej dość tragicznie, tam na Białorusi. No i czwarta siłą rzeczy była poświęcona ojcu, który zmarł parę miesięcy po napisaniu przeze mnie Lidy. A ja się strasznie miotałem, bo zrobiłem sobie spis na kartce, co ja zapamiętałem. No i wyszło tego niewiele na tej stronicy, więc pomyślałem, żeby pojechać tam, na Białoruś, przed czym w życiu się broniłem, bo mieszkała tam nasza rodzina. No ale w końcu ja nie mogłem znaleźć klucza, co dalej z tą Lidą. I pomyślałem, że muszę wrócić na tamto podwórko dzieciństwa i jakby zacząć drugą naukę chodzenia. Niestety pisania z tego nie było, oprócz takiego cyklu wierszy Kronika Licka 1986. To był jakby ostatni moment, kiedy jeszcze mnie poezja trzymała przy życiu. Dość kaskaderskim, powiem szczerze, życiu, jakie miałem w młodości. W tym momencie jakby zarzuciłem myślenie o poezji.
Odnoszę wrażenie, nie wiem czy słuszne wrażenie, że poezja była raczej językiem, w twoim przypadku, językiem szybkiego reagowania. Mówiłeś o tym, że te wczesne wiersze były dość plakatowe, dość skrótowe, dość gwałtowne, takie wyszarpywane z siebie, natomiast powieść była rodzajem takiej dobrze pojętej ucieczki wewnętrznej, ale jednak no, próby zdystansowania się do tego szarego, brzydkiego, obrzydliwego świata, który istniał wokół. Ostatnio myślałeś, tak mi mówiłeś niedawno, o wydaniu książki poetyckiej w latach 90. ubiegłego wieku i powiedziałeś, że wówczas po raz ostatni czułeś, że idziesz na książkę. Mnie się bardzo spodobało to sformułowanie, idę na książkę. Czy na książkę poetycką idzie się jak na wojnę?
No to był dziwny stan. To było początek lat 90. zeszłego wieku. No rzeczywiście, w ten sposób pomyślałem, bo miałem strasznie, zaczęły atakować mnie wiersze, pisanie wierszy. I siedziałem u matuli na wsi i, że tak powiem, kolokwialnie szwungu, gdzie mi te wiersze jakby się wysypywały, jakbym otworzył kluczem taką bramę, którą sobie myślałem, że skutecznie zamknąłem. Byłem sam zdumiony tym, że taki rodzaj natchnienia na wiersze mnie złapał, że chodząc po sadzie, pomyślałem w taki sposób, tak trochę ze zdziwieniem, pytając samego siebie, czy ja rzeczywiście idę na książkę. To tak miało wyglądać, ale dość szybko się pozbierałem. To znaczy zniechęcenie jest bardzo kuszące. I ja jakby trochę zacząłem się temu zniechęceniu poddawać. Troszkę sobie nie dowierzałem, skąd te nagle wiersze. Skąd nagle taka odmiana w moim życiu? Przecież zakazałem sobie pisania wierszy. No i tak to poszło. No, książki poetyckiej nowej nie ukończyłem. Zabrałem się za dalsze kawałki prozy. Po prostu no to tak było. Dużą rolę w moim życiu odgrywa taka spontaniczność. Takie nieprzemuszone zasiadanie za stołem. No i dłubanie, pozostawienie po sobie jakieś pamiątki po życiu chyba.
Przed chwilą powiedziałeś, że ja cię teraz chwytam za słowa, ale powiedziałeś, że musiałem się pozbierać po tych planach związanych z książką, musiałem się pozbierać. Czy jest tak w twoim przypadku, że wiersze rodzą się, powstają w czasie rozsypki, rozprzężenia, a proza pozwala ci się pozbierać?
No chyba jest coś na rzeczy i to, że zabraniając sobie pisania wierszy, ja czułem rodzaj takiego niedosytu, a może niedowierzania, że to wszystko tak mi się udaje. No i tu była kwestia po prostu takiej niecierpliwości, która jest moim znakiem szczególnym, że sobie już kanapki na śniadanie robię wieczorem. Więc to jest taka ta cholerna moja niecierpliwość i to, że ja bardziej osiągałem wewnętrzne porozumienie z sobą, choć łatwo nie było, siedząc nad prozą, niż od czasu do czasu dosiadając do stołu i pisząc wiersz. Więc tu jakby taki rodzaj no, niedowierzania samemu sobie. Kaczeńce. Zupełnie nieoczekiwanie. Podmokła łąka z żółtymi kaczeńcami, którą biegnę 5- albo 17-letni, radosny i wolny. To jeszcze nie jest ucieczka. Jeszcze pod nogami tylko ta żółta łąka, która nie zakwita pierwszym wierszem, pierwszym krzykiem rozkoszy, psychiatryczną kliniką, bezradnością. Kaczeńce, które zakwitają nagle w betonowej otchłani miasta, spłoszone kwiaty, po które nie biegnę, już nieradosny, już spętany, ta łąka.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Stanisław Grochowiak, Introdukcja. To jeden z tych wierszy współczesnych, które nie chcą mi wyjść z głowy już od ponad 30 lat. Wiersz widać ważny dla Grochowiaka, skoro postawił go na początku słynnego tomu Rozbieranie do snu z 1959 roku. To była jego trzecia książka poetycka po Balladzie rycerskiej i Menuecie z pogrzebaczem, równie słynnych tomach, które każdy znawca dwudziestowiecznej poezji polskiej powinien znać. Dlaczego mówię to z takim zdecydowaniem? Bo Grochowiak był w jakimś sensie rewelatorem języka poetyckiego, a na pewno wielką osobowością poetycką, jak zresztą inni poeci z tamtych lat, Herbert, Różewicz czy Białoszewski. Estetykę zaproponowaną przez Grochowiaka Julian Przyboś, jak przyjęło się o nim mówić, prawodawca polskiej poezji, nazwał turpizmem, a poetów wprowadzających do wiersza brzydotę turpistami. W wierszu Introdukcja Grochowiak odpowiada na zarzuty Przybosia, przekonując, że również to, co niedoskonałe, ułomne, to, co jest uchwycone w nieładzie, w nieuporządkowaniu, to również może być godne sztuki wysokiej, ba, nawet miłości. Tutaj muszę zacytować tę słynną strofkę, jedną z nielicznych, którą znam na pamięć. Bo kochać umiem kobietę i z rana, gdy leży cicha, z odklejoną rzęsą. A jak jest moja, to jest całowana w puder i w słońce, w zachwyt i w mięso. No właśnie, w tekście, który za chwilę usłyszycie Państwo, opowiada poeta o świecie zranionym, kalekim, w którym muza jest kobietą ujrzaną w pewnym, że tak powiem, nieładzie, odklejona rzęsa, resztki pudru, a poezja zachwyt łączy z pogrzebem. W szerszej perspektywie taka postawa ma naturalnie swoje konsekwencje. Afirmacja brzydoty tego świata prowadzi do negacji tego, który jest dawcą dobra, prawdy i piękna, który, jak pisze święty Jan, jest miłością. To też w poezji Grochowiaka, mimo że jest w niej odczuwalna religijność, to nie ma w niej Boga osobowego. Jest w niej religia człowieka, więc coś, co nazywa się humanizmem, a co wyraża się często między innymi w czułości do wszelkich istnień, do tego, co słabe, brzydkie, cierpiące, a co poeta chciałby pewnie unieśmiertelnić. Świadczy o tym początek wiersza, introdukcja. Niecały minę. Niecały minę, albo jak tłumaczył Adam Warzyk, frazę non omnis moriar, nie wszystek umrę. Jest oczywistym nawiązaniem do Horacego i jego pieśni 30 z Księgi III, zaczynającej się od słów pomnik stworzyłem trwalszy od spiżu. Czy poezja może tworzyć pomniki? I czy poezja może unieśmiertelniać? To są naturalnie pytania retoryczne, z którymi pozostawię moich słuchaczy. Czyta Jarosław Tyrański.
Stanisław Grochowiak. Introdukcja. Niecałe minę, choć zostanie owo kochanie ziemi w bajorku i woście i przeświadczenie, że śledź bywa w poście zarówno piękny, jak pod jesień owoc. Bo kochać umiem kobietę i z rana, gdy leży cicha, z odklejoną rzęsą. A jak jest moja, to jest całowana w puder i w słońce, w zachwyt i w mięso. Tak mnie ugadzam, bo nie tylko z niebem, ale z odbiciem nieba w całej nawcie. A teraz weźcie, teraz wy potrafcie tyle zachwytu połączyć z pogrzebem. Słabi powiedzą tyle, że to smutno. Mężni, że słabych zatrzymuje w drodze, a ja zabieram tylko te owoce, co, że są krwawe. Zbiera się przez płótno.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.